proszę Państwa, jest godzina 8, a zatem tak, za chwilę puszczę listę. Jeszcze raz Państwu przypominam, że za te katechezy zbieram kasę po 25 zł od osoby. Ale bym zadowolony, gdybyście Państwo zebrali tą kasę na koniec już, to wtedy wszystko razem zbiorę, ok? Nie najpierw. Jeszcze raz Państwu przypominam, 2 czerwca, to jest piątek, o godzinie 19:00 zapraszamy na to spotkanie przede wszystkim Waszych rodziców. I po tym spotkaniu o 20:00 jest msza. Wiem, że niektórzy mają rodziców gdzieś daleko i ci rodzice nie są w stanie dojechać, ale też muszę powiedzieć, że były takie sytuacje, że rodzice dojechali nawet z Białegostoku, dlatego że przyjechali sobie do Poznania, można zaprosić rodziców do siebie, do akademika, na stację. Niekiedy to jest okazja, że rodzice się poznają wtedy, tu już było kilka par, że tu rodzice w Ciupie się poznali. Później jest godziny na katecheza Pana Pulikowskiego do Waszych rodziców. Później jest msza święta i po mszy świętej wchodzimy tu na herbatę i jakieś ciastko suche. To jest 2 czerwca. Tak, bo to z reguły jest dużo ludzi przychodzi. Proszę Państwa, co dzisiaj? Dzisiaj nie będziemy mówili o żadnych takich rzeczach, o których mówi Pan Pulikowski, tylko będziemy mówili o liturgii. Proszę Państwa, katechizm Kościoła katolickiego podaje, że każdy ma prawo do tego, żeby msza święta była, żeby ślub był na mszy świętej. I gdyby się zdarzyło, że zajdziecie do swojej parafii i proboszcz powie, że można ten stolik na będzie nagrane. I gdyby się zdarzyło, że proboszcz powie, że nie odprawi tej mszy świętej, ja mieszkałem w takiej parafii, gdzie proboszcz mówił, że nie będzie odprawiać ślubu na mszy, bo jest sam, bo jest więcej. Musi proboszcz to zabezpieczyć. Każdy ochrzczony, każdy chrześcijanin ma prawo do tego, żeby mieć ślub na mszy świętej. Teraz jeszcze, proszę Państwa, do tamtej katechazy, bo nie, do tej, co tam będziemy mówili. Gdzie ten ślub powinien się odbyć? Może się odbyć w obojętnie jakim kościele rzymskokatolickim. To nie jest powiedziane, że ślub musi być u Panny Młodej w kościele albo u Pana Młodego. Ślub może się odbyć tam, gdzie chcecie, tylko albo do Panny Młodej, albo do Pana Młodego musicie zgłosić się, żeby dać na zapowiedzi i spisać tak zwany protokół przedślubny. W tym protokole ksiądz będzie zadawać Wam różne pytania. Ten protokół składa się z 2 części. Z reguły dzielimy na 2 spotkania ten protokół. I pierwsze spotkanie ono dotyczy takich rzeczy ogólnych, drugie później już szczegółowych. Będą tam takie pytania dotyczące Waszej moralności, zapatrywania się na naukę katolicką, takie różne rzeczy. I proszę Państwa, w tym protokole powinniśmy odpowiadać jak najbardziej szczerze i prawdziwie. Z własnej praktyki nie mam dużo, bo za parę dni będę mieć dopiero 5 lat kapłaństwa. Nie trafiłem jeszcze, na przykład jest pytanie, czy któryś z narzeczonych jest dotknięty jakimś nałogiem, narkomanii, alkoholizm. Nie trafiłem jeszcze, jakoś tak się okazuje, że w społeczeństwie, gdzie jest 2 miliony ponad alkoholików, alkoholicy nie zawierają związków małżeńskich. Bo jeszcze nie trafiłem nikogo, kto by powiedział, że jest dotknięty alkoholizmem. Miałem taką sytuację, że od tego pana młodego to tak jechało wódą, że prosiłem go, żeby się nie zbliżał do sytuacji, tak wstawał i tak się przychylał do mnie i chciałbym coś powiedzieć. Był napruty jak automat, ale oczywiście na pytanie, czy jest dotknięty jakimś nałogiem, powiedział, absolutnie nie. Abstynent taki totalny. Więc tu mówię, że alkoholizm to jest taka choroba, że codziennie gość wypija sobie tam, nie wiem, porcję wódki albo piwa, ale nadużywa alkoholu. Bo może ktoś mówi, że nie jest alkoholikiem, bo nie wie, z czym to się wiąże. Dlatego, proszę Państwa, warto te pytania prześledzić też i słuchać, co ta druga strona mówi. Tam są pytania na przykład, czy w domu, w rodzinie nie ma chorób nie ma osób psychicznie chorych, czy jesteś pewny, że będziecie mogli mieć własne potomstwo, czy jesteś pewny do tego, że ta osoba druga jest i żyje katolicką nauką. To będzie w czasie tego protokołu. Najlepiej zgłosić się o spisanie tego protokołu 3 miesiące przed ślubem. Nie tak dawno kupiłem sobie taką książkę, Encyklopedia Dobrego Wychowania, i o dziwo bardzo dużo ciekawych rzeczy tam pisze, na przykład jak przygotować ślub, chrzest, pogrzeb, stypę. Bardzo fajna rzecz i warto takie coś sobie kupić. Na przykład zrobiło na mnie duże wrażenie, kiedy czytałem o Komunii Świętej, jak się chrzestni powinni zachowywać, to już tak uciekając od tematu, jak się chrzestni powinni zachowywać w czasie pierwszej komunii. I w Polsce jest przyjęty zwyczaj, że dziecku na przykład daje się rower. Więc facet w tej Encyklopedii Dobrego Wychowania zachęca, żeby dziecku rower kupić na święta wielkanocne, które są dosyć blisko tej pierwszej komunii, ale dać mu na Wielkanoc, a na komunię kupić mu jakąś książkę, na przykład jakiś życiorys jakiegoś świętego, Biblię. Coś takiego, żeby to dziecko nie miało takich skojarzeń, że na komunię to dostał rower albo komputer. Chrześni, owszem, dają mu jakiś dobry, drogi prezent nawet, jeżeli ich na to stać, ale żeby nie wiązać takich rzeczy właśnie. I on tam ładnie też pisze, że człowiek kulturalny głosi się do biura parafialnego, do proboszcza 3 miesiące przed zawarciem związku małżeńskiego, w godzinach, kiedy czynne jest biuro. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, dlatego że niekiedy ludziom się wydaje, że ksiądz chodzi do tego biura i niekiedy do mnie ktoś dzwoni i dziwi się, dlaczego ja w biurze czegoś nie chcę załatwić. Dlatego chociażby, że u nas w biurze pracuje siostra i ja do biura nie mam dostępu. To jest tak, jakbyście poszli do burmistrza o 6 wieczór i chcieli załatwić na przykład zezwolenie na budowę i się dziwili, dlaczego was urzędnik nie chce załatwić waszej sprawy. No dlatego, że biuro jest nieczynne. Proszę na to być bardzo uczulonym, bo później, proszę Państwa, często w małych parafiach, w wioskach, z tym jest duży problem. Bo do proboszcza sobie tak wszyscy przychodzą, jak znajdą czas i on nagle mówi, teraz was nie przyjmę, bo nie mam czasu. To nie jest tylko kwestia, że on ma czas, czy nie ma czasu. Tylko na przykład ja kończę biuro, powiedzmy o 11, taki proboszcz kończy do południa, wraca do domu i powiedzmy przebiera się w dres i czyta sobie książkę. Nagle ty przychodzisz o 1 i on ci przez domofon mówi, niestety jestem zajęty. Dlaczego? Dlatego, że chociażby w dresie nie chce cię przyjmować. Może być chory, może, no różne sytuacje, proszę wstawić się, to jest jego prywatny czas. I teraz ludzie odchodzą i mają pretensje, mówią, był w chacie, a nie chciał nas przyjąć. Najczęściej te sytuacje załatwiają gosposie, które otwierają drzwi i mówią, proboszcza nie ma. No są różne sytuacje. Nie? Ja nie staram się zawsze gości przyjmować elegancko ubrany i nie tam w skarpetach, w dresie. Nigdy nie przyjmuję gości w dresie. Dlatego jak ktoś nagle mi dzwoni, to też niekiedy mówię, teraz nie mogę i koniec. I później niepotrzebnie, to są takie pierwsze niepotrzebne rzeczy stresowe, że wy nagle mówicie, o bo proboszcz nas tak potraktował, przyjdźcie w godzinach biura albo zadzwońcie wcześniej, powiecie, że księdza chcemy wziąć ślub, kiedy możemy do księdza przyjść? I on mówi, teraz mi nie trójcie, przyjdźcie za tydzień we wtorek. I przychodzicie spokojnie, warto takie rzeczy, bo już jesteście poddenerwowani, że te sprawy mają być. Niepotrzebnie, a teraz sobie wyobraźcie, że z Poznania musicie jechać na przykład, nie wiem, do Opola to załatwiać. Zajeżdżacie, a proboszcz mówi, proszę Państwa, ale ja nie mogę, bo za 10 minut mam pogrzeb. W sąsiedniej wiosce na przykład. I wrócę dopiero za 4 godziny. A za 4 godziny nie wrócił, bo jak skończył pogrzeb, to rodzina mówi, księże, niech ksiądz z nami jedzie na rosół. I wrócił za 6 godzin. I wy siedzicie i czekacie. Dlatego lepiej takie rzeczy sobie umówić telefonicznie. To są takie... Teraz piszecie ten protokół. Można wcześniej do proboszcza zadzwonić i umówić, na przykład u nas w kościele jest bardzo dużo ślubów. Ktoś chce koniecznie mieć na rocha ślub. Dzwoni nawet rok wcześniej i mówi, że sobie upatrzył dziewczynę. Myśli, że za rok sfinalizuje ten związek. Czy byłby ksiądz proboszcz przychylny, że za 11 miesięcy mielibyśmy ślub? Nazwisko dziewczyny, proboszcz się pyta, jeszcze nie wiem. Ale już masz obstalowany ten termin, tylko teraz trzeba znaleźć tą drugą stronę. Wszystko już jest, wódka jest, orkiestra, tylko jeszcze dziewczynę znaleźć. Fajna sprawa. Okazuje się, że więcej w Poznaniu jest dziewczyn, jak na przykład orkiestr. Dlatego pamiętajcie panowie, trzeba zawsze od orkiestry zacząć, później się dziewczyny szuka. Teraz proszę państwa, macie ten protokół załatwiony, macie datę ślubu wyznaczoną. Trzeba się do tego przygotować. Ksiądz w biurze parafialnym po spisaniu protokołu da wam karteczkę, na której będzie napisane, że macie iść do spowiedzi świętej po nadaniu zapowiedzi, dzień przed ślubem lub w dniu ślubu. Ale jeżeli jest sytuacja, tak jak ostatnio mówiłem, że ktoś już mieszka z kimś, to mówi od razu proboszczu i księży proboszczu, ale my już razem mieszkamy. I nie możemy iść do tej pierwszej spowiedzi. Nie ma wtedy tej pierwszej spowiedzi. Dlatego, że często ksiądz się nawet nie pyta i nagle ktoś przychodzi do konfesjonału, daje mi kartkę, ja mu nie mogę udzielić rozgrzeszenia. Bo żeby dostać rozgrzeszenie, trzeba 5 warunków spełnić. Rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź, mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. Jeżeli w takiej sytuacji ktoś żyje, nie ma, pierwsze, że nie ma żalu za grzechy, bo nie chce się rozejść, nie ma mocnego postanowienia poprawy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy po prostu, żeby znowuż nie wprowadzać sytuacji, dzisiaj na przykład miałem taką sytuację, że dziewczyna, słuchajcie, ja podpiszę tą kartkę, jak ktoś przyjdzie, bo na tej kartce nie jest napisane, czy ona dostała rozgrzeszenie, czy nie. Jest napisane, że była u spowiedzi, więc ja kartkę podpiszę, bo gdybym nie podpisał tej kartki, to zdradziłem automatycznie tajemnicę spowiedzi. Kartkę podpiszę, ale po co wchodzić w takie sytuacje, kiedy ja jej mówię, ona chce, żebym ja jej podpisał i dał jej rozgrzeszenie. Nie udzielę rozgrzeszenia, nie mogę po prostu. Dlatego najlepiej będzie, proszę księdza, nam się sytuacja tak złożyła, że my sobie już żyjemy w związku i do tej pierwszej spowiedzi nie idziemy. Idziemy wtedy dzień przed ślubem lub w dzień ślubu, ale dzień przed ślubem, jeżeli tylko wtedy, kiedy wiem, że już żadnego grzechu, nic już mi się nie przytrafi. I to jest dosyć ważne, dlatego proszę państwa, że warto by było iść do tej spowiedzi i zrobić sobie taką spowiedź generalną z całego życia. To jest pewien etap waszego życia, który zamykacie. Zamykamy ten okres narzeczeński, kawalerski, panieński i idę do generalnej spowiedzi. Co to znaczy? Generalna spowiedź to spowiedź z całego życia. Nawet tych wszystkich grzechów, z których już tam 10 razy byłem rozgrzeszany. Ja zamykam pewien okres tą generalną spowiedzią. Sprzątam generalnie swoje sumienie i zaczynam nowy etap życia. Warto też, jeżeli macie taką możliwość, umówić się też z księdzem na taką spowiedź. Żeby nie było takiej sytuacji, że idziecie do fary, 100 ludzi czeka w kolejce, wszyscy depczą. Ja kiedyś spowiadam we farze chłopaka, przyszedł i mówi do mnie tak. Proszę więc, ksiądz chyba się spieszy. Mówię, nie, proszę pana, ja się nie spieszę, ja mam czas. Więc zaczyna się spowiadać. Tam nie wiem, jak długo się spowiada, ale po kilku minutach tam jest taka zasłonka. Babcia odsłoniła tą zasłonkę, pucha i mówi, księżurku, kończ, bo ja już na nogi nie mogę. Wiecie, nie wiedziałem, co zrobić, mówię, niech pani... No, a ona się najchętniej to ona by w międzyczasie powiedziała i poszła. Mogą być takie sytuacje. Ktoś sobie wpadnie na pomysł, że on sobie spowiedź generalną zrobi w Wielki Czwartek. Gdzie tych ludzi czeka 5100, wszyscy depcą, każdy patrzy, kuchnia, za 10 minut zacznie się msza, nie, ksiądz wyjdzie, a on teraz zaczyna. Dlatego, żeby nie było nerwowej sytuacji, żebyś też nie poczuł, że ksiądz cię zbył. Bo ludzie mówią, a bo tam taki ksiądz był taki dzięcioł. Ale sobie wyobraźcie, że ten ksiądz na przykład w Wielki Czwartek siedzi od 7 rano, jest już 11 i ty jesteś 340 penitentem jego. A za tobą jeszcze stoi 60 i on na przykład na 11 jedzie do katedry. I teraz ma dwa wyjścia. Albo słuchać tylko pukać, albo w pewnym momencie wyjść z konfesjonału i powiedzieć, więcej już nie mogę wyspowiadać, bo muszę jechać do katedry na mszę z biskupem. Więc z reguły zaczyna się tak, że ten ksiądz puka coraz szybciej. Żeby wszystkich, bo żeby odpowiedź była warta, to ksiądz tam nie musi niczego opowiadać. On ma wysłuchać grzechów, może nie musi udzielić nauki, ma dać rozgrzeszenie, zadać pokutę i powiedzieć, idź z Bogiem, człowieku. Bądź zdrów i przyjdź znów. I koniec. Rozgrzeszenie jest najważniejsze. Oczywiście, że my się lepiej czujemy, jeżeli ten ksiądz nas potraktuje rzeczywiście jak przyjaciela i z nami rozmawia, niekiedy zadaje pytania, ale nie zawsze jest rzeczywiście na... Są takie możliwości, proszę to zrozumieć, że my mamy parafian 10 tysięcy, z tego nie wiem ile, 5 tysięcy chodzi do spowiedzi, 4 tysiące, a nas jest 3 czy 4 i tych ludzi trzeba wyspowiadać. Nie? Dlatego jak takie ważne spowiedzi sobie odkładacie na... Lepiej sobie to zrobić tak spokojnie, wybrać taki... Bo ktoś mówi, a co będę mieć zaliczone wszystko, spowiedź wielkanocną, spowiedź przed ślubem ciała. Tak samo, proszę Państwa, będzie są takie głupie sytuacje, że ktoś na przykład dzisiaj przychodzi do spowiedzi, pytam się, która to jest spowiedź? Pierwsza. A kiedy jest ślub? Za tydzień. No to czemu od razu nie przyszedłeś? No nie wiem, nie umiem tego powiedzieć, dlaczego. Nie odkładajcie sobie takich ważnych rzeczy. Jeżeli możecie iść dwa razy do spowiedzi, pierwszy raz, drugi raz, koniec. Teraz mamy te sprawy załatwione, powiedzmy, duchowe. Oczywiście, proszę Państwa, przygotowujemy się do ślubu, dziewczyny jadą kupić suknię, panowie jadą kupić garnitur. Teraz już mówię tylko z takich uwag praktycznych. Tego nie musicie mnie słuchać, ja tylko Wam powiem, jakie jest moje zdanie. Wy się z tym możecie zgodzić, nie musicie się z tym zgodzić. Ale jeżeli przychodzicie do kościoła i stwierdziliście, że to ma być uroczystość w kościele, to moim zdaniem ten strój powinien być taki jak do kościoła. W Polsce przyjęło się, że panowie mają 30 lat i przychodzą do kościoła w krótkich spodniach, w dresie, niekiedy ja nie wiem, czy on idzie na bieżnię, czy nie. Mój kolega poszedł na kolędę, akurat wchodząc do tego mieszkania, wrócił właściciel. Żona była w środku, przyszedł pan elegancki, ze skórzaną teczką, w garniturku, mówi koszula na spineczki. Przejmuj, proszę księdza, niech ksiądz chwileczkę poczeka, ja się przygotuję i razem pomodlimy się. No to ksiądz czeka, po 5 minutach facet wchodzi w kapciach i w dresie. Bo tak chciał się wyluzować. I to jest właśnie to, co ja Państwu mówię, że ja nigdy gości w dresie nie przyjmuję. No. Najwyżej mówię, proszę przyjść później, albo każę czekać na dworze i się przebieram, jak ktoś tak nagle wpadnie bez zapowiedzi, albo czeka w przedpokoju, a ja się szykuję. Nie mam zwyczaju przyjmować gości w dresie. Tak samo teraz u nas jest, popatrzcie, w kościele ktoś przychodzi, no do babci na urodziny byś nie poszedł w dresie. Nie? W krótkich gaciach nie pójdziesz do ciotki na imieniny. A do kościoła sobie przychodzimy, mówimy, bo jest gorąco. W słonecznej Italii, gdzie te nasze upały to jest pikuś, u nich w sierpniu to jest 50 parę stopni, nikogo nie wpuszczą, kto ma więcej niż 10 lat do kościoła w krótkich spodniach. Po prostu się nie wchodzi, kultura tego wymaga, a w Bazylice Świętego Piotra to nawet nie ma dyskusji. Kobiety, gdyby miały za mocno odkryte ramiona, to podadzą jej taką chustę z kosza, wyciągają i podają jej chustę. Nie wolno wchodzić do kościołów w Italii z otwartymi ramionami. Taki jest zwyczaj, taka jest kultura i koniec. Proszę spróbować na przykład w cerkwi, żeby kobieta weszła bez nakrycia głowy za carskie wrota, czyli za te wrota, gdzie wiszą ikony. To wyniosą ją stamtąd. To jest ich świętość i ten strój, który zobaczyć, ja często się śmieję, kiedy po zmartwychwstaniu Chrystus pojawił się na plaży i Piotr był w łodzi, to co zrobił? Ubrał się i rzucił się w wodę do Jezusa. No strój coś oznacza, proszę Państwa. I teraz jest nagle ślub i ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić, nie? Bo ja witam najpierw tą pannę młodą i tą w tej zakrystii i był taki ślub, że miała taką suknię, co chyba mu powiem. Miała taką lila róż i tak tu się zaczynała. Tu było takie wycięcie i tam szło do dołu i to było obszyte takim agresywnym różem, więc czy chcesz, czy nie chcesz, wszyscy na to patrzyli. Ten przód był tak skąpo uszyty, że na początku myślałem, że przyszła w samej koszuli nocy. Przy tym plecy i dekolcie bałem, że jak do komunii uklęknie na ten klęcznik, to wszystko wypadnie. Słuchajcie, to są niekiedy takie sytuacje, że ty nie wiesz, co masz zrobić, nie? I człowiek patrzy w dół, jak patrzy w tył, to mówią, głupka udaje. Jak patrzysz tak, to mówią, się napalił i patrzy. I proszę Państwa, zobaczcie, że te nasze stroje niekiedy są tak frywolne do tego kościoła, że po drugie, wiecie, patrzę sobie z takich lat, jak byłem dzieckiem i byłem ministrantem, to z reguły na ślubach, przynajmniej panna młoda, miała powiedzmy jakąś suknię ładniejszą. Zresztą wszystkie suknie są ładne, bo to nie od sukni zależy, tylko od tego, na kim ta suknia wisi. Ładnemu we wszystkim ładnie, a panny młode zawsze są ładne. Z reguły w tym dekolcie wisiał jakiś krzyżyk, medalik, jakiś symbol religijny. No szła do kościoła, więc ubierała medalik. Konia z rzędem, kto znajdzie dzisiaj na 100 par, 5, żeby miały krzyżyk. Proszę Państwa, to jest jakiś znak też laicyzacji albo odejścia od symboli religijnych, albo ja nie wiem, czym to jest związane, że ona na przykład całe życie nosi krzyżyk, a jak szła do ślubu, to ubrała sobie głowę Nefreteta. Albo motyla. Pomyślcie też o tym, że to jest jednak uroczystość religijna i ten krzyżyk czy medalik jest jakimś wyrazem naszej wiary. Że ktoś przychodząc, zresztą ten krzyżyk powinniśmy nosić zawsze, ale u panów nie ma o czym mówić, bo oni z reguły są w garniturach, więc w dresie raczej nie przychodzą mimo wszystko. Ubierają się w garnitury, ale kobiety niekiedy rzeczywiście, wydaje mi się, troszeczkę przesadzają w tych strojach. Mogą dziewczyny się denerwować, może się ktoś nawet na mnie obrazić, ale no nie wiadomo później co zrobić, nie? Gdzie patrzeć, jak się zachowywać. Nie zawsze to wypada jednak. Tam na ślub cywilny czy na wesele to możesz tam w samej halce iść, jak ci facet pozwoli, nie? Ale do kościoła. Oczywiście w Polsce, gdyby przy drzwiach stał taki strażnik jak w Italii i dał takiej pannie młodej szal, żeby sobie ramiona nakryła, to by pisali w Głosie Wielkopolskim wyborczej, nie? Że ciemna brud. Natomiast na zachodzie to jest normalne, nie? Dlatego już dzisiaj was uczulam, pójdziecie kupować te suknie i tak dalej. Nie zawsze to, co można kupić, pasuje do tego, żeby ubrać się i przyjść do kościoła. Mamy tą sprawę teraz, powiedzmy, stroju. Kolejna rzecz, proszę Państwa, wiecie na przykład, że ojciec panny młodej, no jest katolikiem, ale u spowiedzi na przykład ostatnio był 15 lat. Warto, proszę Państwa, zmobilizować tego ojca, żeby poszedł do spowiedzi, żeby rodzina poszła do spowiedzi. Wiecie, jakie to są przykre sytuacje, jak niekiedy skrzypaczka albo solistka do góry z chóru śpiewa Ave Maria i wszyscy płaczą, a do komunii idzie 8 osób. Matka nie poszła, brat nie poszedł. Co to takiego? Co to takiego, że córka ma ślub? No oczywiście, co to takiego? Warto tym rodzicom. Piękny zwyczaj wprowadził tutaj w duszpasterstwie akademickim jeszcze przede mną ksiądz Mateusz Misia, który prowadził te katechezy i on zachęcał młodych, żeby na zaproszeniach pisali: w tym ważnym dla nas dniu prosimy, abyście Państwo przyjęli w naszej intencji komunię świętą. I naprawdę jak dostaję takie zaproszenie z takim napisem, wielu ludzi w tym dniu idzie do komunii. Byli u spowiedzi. Wiecie, może ja jestem w jakiejś zacofanej rodzinie wychowanej, ale u mnie w domu był taki zwyczaj, że jak jechaliśmy na wesele albo na pogrzeb do kogoś szliśmy, to zawsze dzień wcześniej szło się do spowiedzi. I po prostu dla mnie to jest trudne do wyobrażenia, żeby być u kogoś na ślubie i nie przyjąć w tym dniu w jego intencji komunii świętej. Zawsze szliśmy, cała rodzina, matka po prostu, nikt nic nie mówił. Szliśmy w piątek do spowiedzi, bo wiedzieliśmy, że w sobotę na przykład u kuzynki będziemy na ślubie, czy tam u jakiejś ciotki. Albo umarł jakiś wuja i koniec. I teraz zobaczcie, może tego ojca warto zmobilizować. Bo nagle okazuje się, nie ma żadnej przeszkody. Mają ślub kościelny, nawet przychodzą w niedzielę do kościoła i nie idą do komunii. No to jest bardzo przykre. Choćbyście sprowadzili orkiestrę symfoniczną, żeby wam, nie wiem, Ave Maria i nie wiem co jeszcze grali. Jak prawie nigdy nie idzie do komunii, to są przykre śluby. A jeszcze bardziej przykre jest, jak na przykład świadkowie nie idą do komunii. Oczywiście prawo kościelne mówi, że świadek musi mieć skończone 18 lat. Teraz po podpisaniu konkordatu musi mieć 18 lat. Może być nawet muzułmaninem. Może być ateistą, może w księżyc wierzyć. Nie musi być osobą wierzącą. Więc nie musi iść do komunii. Ale jeżeli wzięliście kogoś na świadka, to lepiej, słuchajcie, to nie jest taka sytuacja, że to akurat musi być brat. Niech to będzie twój przyjaciel, ale wie, że on za ciebie przyjmie komunię świętą w tym dniu. Bo później niekiedy tak jest, że dzisiaj też miałem taką sytuację, że gdzieś tam w kościele proboszcz, niekiedy w niektórych diecezjach proboszcz chce zaświadczenie, że świadek był u spowiedzi. Świadek nie musi iść do komunii. Gdyby wam się zdarzyło w takiej sytuacji, że proboszcz chce takie zaświadczenie, to możecie śmiało mu powiedzieć, proszę księdza, niech nam ksiądz pokaże przepis prawa kanonicznego, który mówi, że świadek musi być na ślubie u komunii. Chrzestny ma być osobą wierzącą i wierzmowaną. Ale świadek ma wiedzieć, co się działo. Ma być świadomy. I nic więcej. Ale jest miło, kiedy świadkowie idą do spowiedzi i idą do komunii. Jest miłe to, kiedy rodzeństwo Panny Młodej czy Pana Młodego przychodzi, kiedy kuzynostwo, dlatego warto takie rzeczy. Zresztą wiecie, ja już jak wychodzę, ślub odprawiam i wtedy to pewne sytuacje widać, nie? Jeżeli ostatnio miałem ślub i na 40 osób, jakie były na ślubie, nikt nie umiał odpowiedzieć po imię Ojca i Syna Amen. Nikt nie odpowiedział. I w ogóle komiczna sytuacja, bo pojawił się ktoś w kościele, nie wiem, jakiś obłąkany i jak mówiłem modlitwę powszechną, Ciebie prosimy, to on krzyczał: wysłuchaj nas, Panie! Nadrabiał za cały ten kościół, a na znak pokoju, jakbyście nie wiedzieli, co się dzieje, to on mówi: przekażcie sobie znak pokoju, a najlepiej. Ta sytuacja była bardzo nerwowa też, bo nagle wam się nie życzę nikomu tego, żeby na ślubie mu się nagle pojawił ktoś, kto ma jakiś odchyb i zaczyna. Ale popatrzcie, jakie to jest przykre. Nie przychodzą Państwo do ślubu kościelnego i nic. Pan z wami. W górę serca. Chwilę oczekuję i jedziemy dalej. A jeszcze lepszy typ jest, jak na przykład nigdy nie wstaje. Wyobraźcie sobie, teraz niedawno miałem ślub, gdzie od początku do końca wszyscy siedzieli. Nawet na przysięgę nie wstali świadkowie. Później mówiłem tej pani świadek, że szkoda, że nie wstała, bo ja nie wiem, czy ona wszystko widziała. Ale ja nie będę nikim drygować. Po pierwsze, moi drodzy, że ja nie jestem zawiadowcą ruchu. Po drugie, ja wiem, czy u nich w domu może jest taki zwyczaj i taka kultura, że wszystkie ważne rzeczy odbywają się na siedząco. Wszyscy siedzieli. Podniesienie było, siedzieli. Ciotki były zadowolone, że nie ma aerobików. No. Warto też prześledzić i przestudiować tym świadkom, powiedzieć, że jak będzie przysięga, to wstajemy. Nie? Ja nie dryguję, a tylko dlatego nie dryguję, że jak byłem chłopakiem, może miałem 20 lat, to byłem na takim ślubie, gdzie część rodziny też nie wiedziała, jak się zachować, i ksiądz zaczął pokazywać. Tak dyskretnie pokazywał, że teraz usiąść. Matko, jak pyskowali na weselu na niego, że co on sobie myśli, głupi z nich robił. Dlatego ja od tego czasu powiedziałem, chcecie, to siedźcie. Lepiej jest, jak na przykład miałem pogrzeb i całe kazanie stali. Ja teraz sobie myślę, albo tak pobożni, albo ja tak ciekawie mówię, że już nie usiedli. Są różne powody. I wtedy nie wiem, czy mówić krótko, czy mówić długo. Z reguły mówię tyle, co zawsze. Trochę dokładam, jak stoją. Bo to człowiek czuje, że jest słuchany. Te ciotki się kręcą z nogi na nogę. Niektórzy są cwani, bo tak staną w rozkroku, to ten ciężar się odkłada. Ale tak jest. Nie, więc możecie powiedzieć, że jak zacznie się kazanie na ślubie, to warto usiąść. Po drugie, zanim jeszcze wejdziemy do kościoła, jeszcze robimy te przygotowania do ślubu. Czyli mamy już tak, byliśmy u proboszcza, kupiliśmy sobie suknię, co? Byliśmy u spowiedzi, rodzinę zachęciliśmy do spowiedzi. Szukamy teraz kogo? Kogoś, kto będzie zdjęcia robić. Proszę Państwa, też tylko techniczne uwagi na razie, zanim przejdziemy do tego sedna. Szukamy na przykład sobie kogoś, kto kameruje. I teraz po sobotę jest ślub, wychodzi facet z tą kamerą i mówi do nich tak: słuchajcie, to ja nagram wejście, wyjście, początek, jak tam was pozdrowi na kazaniu i później już wesele. Sobie myślę, facet, co im z tego wesela? Wesela są wszędzie równe. Pomyślcie sobie, czy nie warto temu kamerzyście powiedzieć: proszę pana, my ślub chcemy od początku do końca. Po co wam nagrywać jakieś ciotki, jak siedzą w kościele? Przecież te ciotki, one będą 100 razy nagrane na weselu, jak życzenia składają. Może warto nagrać na przykład całą mszę świętą z kazaniem. Przecież to kazanie jest powiedziane tylko dla was. Po drugie, wy z tego kazania w tym dniu mało co wiecie, dlatego że człowiek jest zdenerwowany i tak dalej. A za pół roku, za 5 lat będziesz odsłuchiwać i powiesz: o, ten ksiądz powiedział tam 2-3 zdania, które do nas trafiły. Dlatego warto z tym kamerzystą, oni najczęściej szukają sensacji na weselu. Czy wuja Stachu spadnie ze stołu, czy nie spadnie ze stołu. Dzisiaj już nie ma tych sensacji, bo ludzie w Polsce coraz mniej piją. Dlatego pomyślcie, proszę Państwa, czy nie warto temu kamerzyście powiedzieć: my chcemy ślub od początku do końca. Teraz, proszę Państwa, mamy już kamerzystę, wszystko mamy gotowe, przyjeżdżamy do kościoła. Warto przyjechać do tego kościoła, a jeszcze momencik, jeszcze się cofamy, jeszcze nie przyjadźcie. podejmujecie decyzję o tym, że ślub będzie konkordatowy, czyli ślub kościelny i cywilny będzie razem. 3 miesiące wcześniej trzeba zgłosić się do urzędu, gdzie wystawią wam takie zaświadczenia, żeby był ślub konkordatowy. Ten ślub pozwala, że nie musicie już jechać zawierać ślubu cywilnego. Ksiądz ma 5 dni na to, żeby te dokumenty oddać do Urzędu Stanu Cywilnego. Gdyby nie oddał, ślub cywilny jest nieważny, trzeba go powtórzyć. Niekiedy zdarzy się, że ksiądz nie odda. Z różnych powodów, ale zdarzy się, że nie odda. Niekiedy proboszcz myśli, że to zrobi wikariusz, wikariusz myślał, że gospodyni myślała, że to nie wiem kto. Gospodyni wikariusza i nie odda. To są sporadyczne wypadki, zawsze jakieś rzeczy takie się trafiają, ale ogólnie ślub konkordatowy. Teraz jeszcze będziecie musieli dostarczyć metryki, na przykład chrztu proboszczowi. Metryka chrztu 3 miesiące ma ważności. Dlatego, że na metryce będzie wpisane, że Jan Kowalski nie ma w księdze, nie ma żadnych uwag w księdze. Bo musi być wpisane, czy ty jesteś kawalerem i panną. Powyżej 3 miesięcy może na przykład skończyć spłynąć na temerę, czyli takie zaświadczenie, że Kowalski zawarł już związek małżeński. Spotkałem się w parafii z człowiekiem, który zawarł związek małżeński w styczniu na Śląsku, to były lata 50. To w styczniu. Później z ekipą, która robiła prąd, elektryfikację wsi, wyjechał na Pomorze i w grudniu zawarł drugi związek małżeński na Pomorzu. I po jakimś czasie obydwa zaświadczenia spłynęły do parafii. Nagle w księdze ślubów okazało się, że ma 2 śluby wpisane. I więcej, chciał zawrzeć 5 lat temu 3. związek małżeński. Obydwie tam, poprzednie kobiety, obydwie żyły. Tłumaczył, że są wyrozumiałe. Dlatego to jest bardzo ważne. 3 miesiące, nie więcej. Teraz proszę Państwa, idziemy do kościoła, ale zanim pójdziemy do kościoła, można iść jeszcze do biura parafialnego i omówić, jak ma wyglądać liturgia. Standardzik to wygląda tak, że ksiądz czyta hymn świętego Pawła o miłości, gdyby mówił językami ludzi aniołów o miłości, bym nie miał tego dalej. Ewangelię na przykład wesele w Kanie Galilejskiej, koniec. Wy natomiast możecie iść do proboszcza i powiedzieć, księże proboszczu, my byśmy chcieli na przykład, żeby czytanie miała nasza kuzynka. Bo dzisiaj bardzo dużo ludzi ma znajomych, na przykład mój kolega z pracy czyta w kościele. No to go poproszę, powiem mu, słuchaj tam Stasiu, przeczytaj u nas na ślubie. Tak, czyta, że jesteś lektorem, przeczytaj. I Stasiu przeczyta. Teraz można jeszcze przed tym ślubem przyjść do kościoła sobie w tygodniu i złapać 2 małych ministrantów i powiedzieć im, słuchajcie, popatrzcie, tu macie czekoladę, my w sobotę tu mamy ślub, przyjdźcie na ten ślub. Byście służyli do mszy, w dzwonki uderzycie, księdzu kielich podacie. Będzie uroczyście, bo słuchajcie, wy niekiedy, ja tak sobie patrzę, wydajecie fortunę, a kwiaty, a samochód, a później brakuje takiego, bo to jest robota księdza. Ksiądz sobie sam poradzi, ja sobie sam radzę przy ołtarzu. Bardzo niekiedy tych chłopaków tam, albo ostatnio kobieta przyszła i mówi do księdza, niech oni szuka ministrantów. Niech pani sobie sama szuka, ma pani może z rodziny. Nie, nie patrzcie też, bo ksiądz nawet jednego weźmie, ale warto macie tam w swojej miejscowości rodzinnej. Idź do tych chłopaków i powiedzieć, słuchajcie, tu macie czekoladę w sobotę, żebyście 2 albo 3, 4, przyjdźcie na ślub. Wiecie, jak oni się cieszą niekiedy, że coś tam od pana młodego dostali na czekoladę albo czekoladę. Przyjdą, ubiorą się ładnie, do mszy będą służyć. Teraz można sobie wybrać to czytanie. Nie, niekoniecznie trzeba te standardowe czytania, które mamy. Różne mamy czytania. Są na przykład czytanie z pieśni nad pieśniami. Ukochany mój, oto on, oto nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach, umiłowany mój, podobny do gazeli, do młodego jelenia. I tak dalej, i tak dalej. Nie musi być takie standardowe czytanie. Czy tutaj jest nie zawsze dziewczyny. Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę. Liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, gdy osiągnie pokój w pełni wieku. Dobra żona to dobra część dziedzictwa i tak dalej, i tak dalej. Albo tutaj. Tego to raczej nie czytam, bo się mogę zdenerwować, ale brzmi tak. Z listu do Koryntian. Bracia, ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również z pomocą wskrzesi z martwych. Po co to czytać? O, albo to, dziewczyny nie lubią, a ja nie lubię niekiedy. Z listu do Efezjan. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. I tu uwaga. Żony niech będą poddane swym mężom. Jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół. Widzicie, jakie ładne? Żony niech będą poddane swym mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żony zostali do wiary pozyskani bez nauki. I można sobie czytanie, można Ewangelię wybrać. Różne są Ewangelie. Fajnie wtedy jest, jak ktoś przychodzi i mówi księdzu, że chciałby tak albo inaczej, bo widać, że ci ludzie tym żyją, że dla nich to jest ważne, a nie tylko macie takie prawo, to jest wasz ślub, wasza uroczystość i koniec. Teraz proszę Państwa, to jest to. Zaczyna się uroczystość ślubna. Bardzo dobrze, gdybyście kilka minut byli wcześniej, że ten ksiądz już wie, że młodzi są. W naszym kościele jest taki zwyczaj, że przed ślubem podpisujemy dokumenty. Warto wziąć, przyjechać ze świadkami, żeby się nie okazało, że za świadkiem trzeba czekać. Bo jeżeli, tak jak Wam ostatnio mówiłem, ślub jest o trzeciej, następnie jest o czwartej, a świadek spóźni się 10 minut, to ja już na ślubie nie mogę nic zaśpiewać, tylko muszę wszystko recytować, żeby następni spokojnie weszli do kościoła. I wtedy ten ślub jest, ksiądz wszystko czyta, recytuje i koniec. I on odprawi do następnej godziny. Ale pomyślcie sobie, jak wtedy się czujecie. Dlatego na świadka też bierze się człowieka nie tylko, który pójdzie ci do komunii, ale też człowieka odpowiedzialnego, dla którego to jest ważne wydarzenie, który wie, że będzie świadkiem na ślubie i to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Warto tak do tego podejść. Teraz, proszę Państwa, są różne zwyczaje. Niektórzy chcą tak, że stoją sobie w drzwiach, ojciec wprowadza pannę młodą, oddaje. Ostatnio byłem świadkiem takiej sytuacji, o dwóch sytuacjach Wam opowiem. Najpierw jestem na kolędzie, dziewczyna mówi, że proboszcz nie chciał się zgodzić, żeby ojciec wprowadził ją do ołtarza. Mówiła mi to przed ślubem, mieszkała już z chłopakiem pewno 2 czy 3 lata i proboszcz powiedział, że on na to się nie godzi. U niego w parafii tego nie ma i koniec. No i oczywiście byli na proboszcza oburzeni, chcieli nawet zmienić parafię, że nie będą w tym kościele brali ślubu, jeżeli proboszcz nie pozwoli wprowadzić panny młodej przez ojca i ojciec miał oddać pannę młodą przy ołtarzu panu młodemu. No, pożalili się, po kilku miesiącach spotkałem ją i ona mówi, wie ksiądz, rację. Dlatego, że na weselu podeszła jedna ciotka i powiedziała, słuchajcie, ale 3 lata razem mieszkacie, a teraz wielce tatuś oddawał cię przy ołtarzu panu młodemu. I proszę Państwa, rzeczywiście to może być cyrk. Bo ja teraz byłem na ślubie, gdzie taka sama sytuacja. Ojciec wprowadza, jeszcze przemawiał tam przy tym ołtarzu, jak to ten pan młody ma się opiekować. 2 lata razem już mieszkają, więc on już córkę oddał dawno. Nie róbmy, to nie jest teatr. I od tego czasu powiedziałem sobie, że więcej się nie zgodzę na coś takiego, jeżeli ojciec ma wprowadzić pannę młodą, owszem, ale przed mszą. Czyli on ją wprowadzi, może tam przemawiać, to asty wznosić, niech robią co chcą. Ale jak ja zacznę mszę świętą, koniec już. Bo to wszystko prowadzi do tego, że my ze mszy świętej zrobimy sobie teatr. Jak w amerykańskim filmie. Ten lata z tą kamerą, nie wolniej, szybciej. I ten tatuś przemawiający, jak to zięć ma się tą córką teraz opiekować, po co to wszystko? Przemyślcie sobie takie sprawy, czy warto robić z tego wszystkiego teatr, czy to ma być uroczystość religijna, czy to ma być, nawet można sobie w poniedziałek zrobić nagranie.
jak on ją tam wprowadza i wyprowadza tą panią. Ale nie warto robić sobie z tego teatru. I teraz ja wychodzę do ołtarza, czekam za tą młodą panią, bo dopiero kamerzysta się ustawia, bo organista musi odpowiednią tonację złapać, a idźcie tam z cyrkiem.
I myślę, że warto to przemyśleć, właśnie takie sytuacje niekiedy robią się komiczne. I nawet jeżeli żadna ciotka się nie śmieje, to wystarczy, że ja się z tego śmieję, że to jest komiczne. Dziewczyny, które welon niosą, takie małe i czudują. Niekiedy już jest dawno po welonie. Proszę Państwa, to ma być uroczystość przede wszystkim religijna, a nie teatralna. Można natomiast zrobić sobie taką sytuację, że właśnie zadbamy o tą muzykę, że jesteśmy na czas, że wszystko spokojnie się odbywa, wszyscy spokojnie wchodzą, wychodzą, że nie ma żadnego pośpiechu, nie ma nerwów, my jesteśmy 10 minut wcześniej już, ksiądz spokojnie za Wami czeka. Można zrobić sobie, że ja poprosiłem brata, sąsiada, kolegę, żeby mi przeczytał. Młodzi mogą na przykład przygotować sobie modlitwę powszechną i przyjść do księdza wieczorniego. Myśmy tu napisali modlitwę powszechną, chcielibyśmy ją przeczytać. Byłem tu na ślubie, gdzie młodzi ułożyli taką piękną modlitwę do Matki Bożej i po komunii uklęknęli na klęczniki i głośno ją odczytali. Taka modlitwa za wierzenie. Wtedy człowiek wie, że to jest uroczystość religijna, że ci ludzie przyszli do Boga szukać miłości. Przyszli do źródła miłości, a nie przyszli po to, żeby fajną kasetę mieć. W ogóle ostatnio byłem na takim ślubie, moi drodzy, gdzie ten pan młody był apostatą, czyli odstępcą od wiary, wyrzekł się wiary. Też to wszystko wyglądało kapitalnie, dlatego, że wychodzę do ołtarza i mnie, nie może być wtedy mszy święty, tylko nabrzeństwo, mnie ojca i syna i ten apostata ładnie się przeżegnał. On też zrobił ładnie znak krzyża. Na komunie tak ładnie klęczał na tym klęczniku, że się dziwiłem. Był zdziwiony, że mu komunii nie chce podać. I później, jak dawałem relikwie do całowania, też nie został tych relikwii, kiedy składałem mu życzenia i najpierw jej, później jemu, to mówił, wie pan, jak na odstępcę od wiary, to jest pan wyjątkowo pobożny. Mówisz, to już tak od dzieciństwa. Ogólnie bardzo fajna para. Okazuje się, ten człowiek bardzo sympatyczny, ona bardzo sympatyczna, fajni ludzie. No, ale mogą być takie zachowania, że będzie się żenił albo żeniła z ateistą i on będzie pobożniejszy od Ciebie. Proszę Państwa, to mamy ślub. Ślub się kończy. Kończy się wesele. Wracacie do domu. I jest wesele. Bawicie się ile chcecie. Tyle z mojej strony. Czy Państwo, widzicie jak jestem kochany, za 15.09 już mamy sprawę. Czy Państwo macie jakieś pytania?
No, tak sama
zasada jak przy niewierzącym? Czy... Tak, bo nie mam szyby, bo teraz co z nim biedakiem zrobić? Jak on by się czuł w czasie tego wszystkiego, co on miałby robić? Nie? Dlatego z innowiercą nie mam mszy świętej, jeżeli jest protestant. Musi być też zgoda biskupa. Biskup musi być o tym powiadomiony, że... I muszą, jeżeli w kościele rzymskokatolickim, muszą złożyć obietnicę, że dziecko będzie wychowane w wierze rzymskokatolickiej. Moi drodzy, powiem Wam tak z krótkiego doświadczenia, że wszystkie tego typu związki mieszane, nie wiem, czy ktoś z Państwa ma taki związek tutaj mieszany z dwóch wyznań? Co? Z reguły te pary są bardzo, one są bardzo mocno zagrożone rozbiciem z tego powodu, że albo jedna z tych stron przechodzi, on przechodzi na katolicyzm, albo ona na protestantyzm, dlatego, że to okazuje się nie jest takie łatwe. Na przykład przychodzą święta. Ona jedzie do siebie do kościoła, on jedzie do siebie do kościoła. Z protestantem jeszcze nie jest tak źle, bo oni obchodzą te święta. Ale co z dziećmi teraz zrobić? Dobra, ona powiedziała w biurze parafialnym, że wychowa dzieci po katolicku, on się zgodził, żeby był ślub, ale po jakimś czasie mówi, no nie, ja bym chciał dzieci zabrać ze sobą do zboru. Ona mówi, nie, bo przecież ja obiecałam proboszczowi, złożyłam obietnicę, podpisałam, że będą w wierze katolickiej wychowane. I zaczynają się, okazuje się, że na tle religijnym widzicie, że do wojen dochodzi narodowych. I tak samo jest w domu. Już spotkałem dwa razy taką sytuację, że chłopak zrezygnował z wiary katolickiej i przeszedł na protestantyzm, żeby stworzyć jedną rodzinę wtedy. Także też gdzieś musicie brać to pod uwagę, że Oni nie mają takiego łatwego życia, ci ludzie, którzy żenią się, czy za mąż wychodzą za innowierce. Dlatego, że no właśnie, święta, uroczystości rodzinne i tak dalej, i tak dalej. To nie jest przeszkoda taka, że nie wolno, tylko jest, rodzi się później pewien problem, z którego trudno niekiedy wybrnąć, nie? Już nie mówię, jak ktoś się żeni, za mąż wychodzi na przykład za muzułmanina, dziewczyna ma gorzej. Bo to są też później ciężkie sytuacje niekiedy, nie? Chociaż zdarzają się takie śluby. Jeszcze niedawno biskup po prostu by się na to nie zgodził. Dzisiaj się godzą na to, kuria się na to godzi, ale niezbyt chętnie. Dlatego, że są problemy. Niekiedy później się okazuje, że wszystkie ładnie, dopóki są tutaj, jak wracają do strony rodzinne Pana Młodego, to niekiedy no, kultura dziś go tam do pewnych rzeczy zmusza i tak dalej. Czy jeszcze są jakieś pytania?
Ja mam pytanie, ale na ślub konkordatowy, czy te dokumenty służą tutaj najwcześniej, 3 miesiące?
Nie, 3 miesiące, czyli...
A jak mam skóry 2?
Nie, macie na to 3 miesiące.
Nie?
3 miesiące jest ważne. Czyli teraz to możecie przynieść tydzień przed ślubem, nie? Tylko gdybyście przynieśli 3 miesiące wcześniej, to trzeba od nowa wszystko pić. Czyli gdybyście teraz wpadli na pomysł, że nie bierzecie ślubu tylko za pół roku, to ten kwit jest do wyrzucenia. Hmm? Tam coś miał.
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego spotkania z teściami. Czy ono będzie nagrywane? Jeżeli tak, to czy można dostać jakieś nagranie?
To wszystko od stadia zależy.
No
ja tu mówię, widzi Pan i to mnie nagrywa i będę nagrany. Myślę, że tak. Z teściami to podobno jest ciekawe. 2 czerwca o godzinie 19. 2 czerwca o godzinie 19 jest godzinne spotkanie. O 20 jest msza, 40 minut i po mszy. Z reguły tu robiliśmy jakąś herbatę, takie przyjęcie na stojąco, herbatę, suche ciastko i koniec. Bez przerwy. Krzesło łatwiej są dookoła. Dobrze, proszę Państwa. Słucham? Msza?
Nie,
rodzice spotykają się bez nas. Bo on tam mówi niekiedy takie rzeczy, że... Będzie znane, ale jest to jest spotkanie. To jest tak jak wywiadówka, wiecie? Wyjdzie się bez dzieci, ale później mama w domu powtarza taci, dzieci słuchają, co tam pani opowiadała i zgrzytają zębami, co też ona nagadała. No, to tak jest. Taka wywiadówka dla rodziców. Podobno ciekawe. Ja nie byłem, bo nie jestem teściem.